Mam nadzieję, że się nie gniewajcie. Tak to jest, jak się wypuści raz kaznodzieje, da się mu mikrofon do ręki, to później trudno go jest z powrotem do tego mikrofonu przywiązać i do statywu. I tak się ze mną stało w moim kościele. Musiano mnie uczyć, nie mówić do statywu, a do mikrofonu. Kiedy już mnie nauczono, to po prostu tak jest mi wygodniej. Cieszę się, że w tym roku na mnie wypadła kolej, żeby dzielić się Bożym Słowem na zakończenie Dni Kultury Protestanckiej. Taka anegdota, kiedy tutaj jechałem i odwoziłem moją żonę do naszych wspólnych znajomych, to było godzinę temu, ona mnie zapytała: Krzysiek, już wiesz, o czym będziesz mówił? A ja mówię: tak, wiem. Bo czasami jest tak, że kaznodzieja, kiedy wychodzi, szczególnie kiedy jest charyzmatycznym kaznodzieją, to Bóg w ostatnim momencie zmienia to poselstwo. Ja od kilku dni rozważam, jakim słowem zostawić nas, jakim słowem, może myślą przewodnią zachęcającą do następnych Dni Kultury Protestanckiej nas zostawić. I kiedy zacząłem słuchać świadectw, to pomyślałem sobie, że jestem w trudnej sytuacji, bo wszystko, co miałem powiedzieć, zostało powiedziane. Więc spróbuję to pozbierać. Spróbuję nas zachęcić do tego, że warto jest częściej niż raz w roku coś wspólnie robić. Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu za to, że od 3 lat mam możliwość spotykania się z niezwykłymi ludźmi. Miałem możliwość poznać i mam możliwość poznawać niezwykłych ludzi, którzy podobnie jak ja uwierzyli, że można służyć Bogu i można mieć z tego bardzo wiele radości. Jesteście dla mnie błogosławieństwem. Nasze spotkania, zawsze mówię, że one są zbyt krótkie, i zawsze chciałbym, żeby dłużej trwały, ale początki tych spotkań nie były wcale takie łatwe. Początek mojej współpracy z Marcinem to był taki, że wspólnie razem byliśmy na pewnych pogrzebach i on nie wiedział, że ja jestem, i później po pogrzebie ktoś mu mówił, że ja byłem. I były takie dwie sytuacje, w końcu on zdobył do mnie numer telefonu i zadzwonił i mówi: słuchaj, jesteśmy w tym samym miejscu, żegnamy tych samych ludzi, a ja nie mam pojęcia, jak ty wyglądasz, musimy się spotkać. Wydaje się, spotkaliśmy, porozmawialiśmy w kawiarni. 1,5 godziny sobie myślałem, jak 5 minut. Pierwszy raz spotkałem człowieka i potrafiliśmy z sobą spędzić 1,5 godziny i ja wcale nie czułem się gdzieś tam przytłoczony i zmuszony tym, że muszę te 1,5 godziny ze swego napiętego życia wyrwać. I to jest coś niezwykłego. My się spotykamy. Fajne jest to, że się różnimy. Ja próbowałem już tak pytać Boga, dlaczego tak jest, że tak łatwo jest nawiązywać nam, pastorom, te wspólne relacje. I sobie pomyślałem, może to jest kwestia wieku, jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Więc łatwo jest nam, jak to się mówi młodzieżowym sloganem, nadawać na tych samych falach. I to jest coś niezwykłego. Przez 3 lata my uczymy się ufać sobie nawzajem, uczymy się modlić o siebie nawzajem, uczymy błogosławić swoje społeczności nawzajem. I też mi się podoba, że widzę ten rozwój, że to, że my między pastorami się przyjaźnimy, nie ma wśród nas jakiegoś takiego niezdrowego współzawodnictwa, że to się przenosi na kościoły, że się zawiązują przyjaźnie, że są spotkania studenckie. Ja nie muszę mówić o tym, nie myśleć o tym, żeby powołać w swoim zborze spotkania studenckie, bo już są. Prawda? I to są dobre spotkania studenckie. Cieszę się, że też mogę brać udział w tych spotkaniach. Czyli zobaczcie, dużo bardzo pozytywnych rzeczy. Ale kiedy o tym myślałem, o tych wszystkich pozytywnych rzeczach, to od razu sobie pomyślałem, ale to jest ciągle za mało. Słuchajcie, to jest ciągle za mało, żeby zmienić świat. To jest ciągle za mało, żeby zmienić świat, nawet jeśli ten świat ograniczymy tylko i wyłącznie do tego miejsca, które tak bardzo kochamy, czyli do Białegostoku. Te nasze spotkania raz w miesiącu, to jest za mało, żebyśmy zmienili świat. Te wydarzenia jak Dni Kultury Protestanckiej, to jest ciągle za mało, żebyśmy my zmienili to miasto. Spotkania raz w tygodniu w ramach kościoła ulicznego, to jest ciągle za mało. Słuchajcie, to jest ciągle za mało, Aniu. Już ona jest zmęczona, ale to jest ciągle za mało. Słuchajcie, 4 obrazy chciałbym wam przedstawić z tego tygodnia, które gdzieś tam doświadczyłem, przeżyłem bardzo mocno. I później one w pewną klamrę zwiążę i powiem, co możemy więcej zrobić, co powinniśmy więcej zrobić. Dlaczego nie tylko pastorzy są odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym mieście. Pierwszy obraz to był wpis na komunikatorze, na Facebooku w czwartek o 12:47 przeczytam. Dał się oszukać przez ludzi, którzy mu powiedzieli, że mu się nie uda. Dał się oszukać przez kolegów i koleżanki, którzy dla zabawy go poniżali. Dał się oszukać przez czasopisma dla młodzieży, które przekonały go, że nie nadąża za trendami. Dał się oszukać przez system, który mu udowodnił, że jego wartości zależy od oceny w szkole. Moja córka rozmawiała z nim przedwczoraj, dzisiaj jest jego pogrzeb. Miał 16 lat, padł ofiarą kłamstwa. Każdego dnia jest okazja, aby ratować czyjeś życie. To jest pierwszy obraz, najbardziej dramatyczny z tych drugich obrazów, z tych czterech obrazów. Drugi to jest obraz, kiedy wczoraj po warsztatach, zmęczeni z całą moją rodziną, poszliśmy na kolację i byliśmy w centrum miasta, czyli byliśmy w tym miejscu, gdzie jest kościół uliczny. I zobaczyłem tam człowieka bezdomnego na wózku, który był w tak opłakanym stanie. On po prostu załatwił się na tym wózku. I widziałem patrol Straży Miejskiej, który już interweniował i szedł w jego kierunku. I widziałem tego człowieka bez jednej nogi, jedną nogą odpychając się na tym wózku, jak z przerażeniem uciekał od stróżów porządku i krzyczał: nie, nie, nie. To drugi obraz. Trzeci obraz również jest związany z centrum miasta. To kobieta młoda, myślę, że w moim wieku, wyzwolona, gestykulująca z patrolem Straży Miejskiej i usilnie próbująca ich przekonać do tego, że kościół uliczny nie może w tym miejscu się odbywać. To jest trzeci obraz. I czwarty obraz to jest mój przyjaciel, z którym nasze drogi się rozstały 23 lata temu. Ja się nawróciłem. On jako jedyny z mojej paczki znajomych się nie nawrócił. Ale to, co stało się w naszym życiu, było dla niego mocnym świadectwem. I doszedł do dna. Do absolutnego doszedł dna. I w tym dnie Bóg tak sprawił, że spotkaliśmy się. Ja mu powiedziałem: wiesz co, po ludzku mówiąc, my się nie powinniśmy spotkać, bo ja 5 minut temu powinienem odjechać, ale dzisiaj zapomniałem kluczy do samochodu i musiałem wrócić. I kiedy wróciłem, to ty byłeś przy moim samochodzie i zaczęliśmy rozmowę. I mu mówię: to Bóg. Jestem z nim teraz w całym kontakcie. 4 dni temu, on jest w tej chwili w Holandii, 4 dni temu modliłem się z nim przez telefon, dał swoje życie Jezusowi i uczę go, co to znaczy iść za Jezusem. 4 obrazy. Te obrazy pokazują ludzi, przekrój jakiś społeczny mieszkańców tego miasta. Jest jedna rzecz, która tych ludzi łączy. Oprócz tego człowieka, który popełnił samobójstwo, nie jest z Białegostoku i nie jesteśmy w stanie mu już pomóc. Ale jesteśmy w stanie pomóc innym młodym osobom, którym się wydaje, że są poza systemem. Jest jedna rzecz, która łączy tych wszystkich ludzi. Oni potrzebują zbawienia. Słuchajcie, oni potrzebują nadziei. Oni potrzebują coś, co jak słyszeliśmy, my już mamy. Tak? Coś, co mamy i wydaje się nam, że to jest skarb nasz, drogocenny i powinniśmy go gdzieś zachować głęboko w naszym sercu. Ale to nie jest prawdą. Ten skarb nie mamy tylko i wyłącznie po to, żeby on był gdzieś głęboko w naszym sercu schowany, ale mamy go po to, żeby nim się dzielić. List apostoła Pawła do Kolosan, 1 rozdział. Słuchajcie, niezwykły list. Jeśli ktoś lubi rozczytywać się w Piśmie Świętym, to jest bardzo chrystocentryczny list. On bardzo wiele mówi o tym, kim jest Jezus. Apostoł Paweł przedstawia Jezusa jako tego, który jest stwórcą wszechświata. W 1 rozdziale czytamy, że Ojciec razem z Synem tworzył świat, a nawet czytamy, że Ojciec dla Syna stworzył ten świat. To są naprawdę niezwykłe obrazy, które apostoł Paweł dotyczące Jezusa nam w tym liście zostawia. Ale z tego listu z 1 rozdziału do mnie przemawia jeden bardzo istotny w tym, o czym chcę wam powiedzieć, fragment. Apostoł Paweł mówi o tym, że świętym została objawiona pewna tajemnica. Ta tajemnica dotyczy pogan. Ci, którzy znają Pismo Święte, wiedzą, że w Starym Testamencie ludzkość dzieliła się na 2 grupy. Na naród wybrany i reszta, i ta reszta w zasadzie się nie liczyła. Prawda? Z małymi wyjątkami. W Nowym Testamencie widzimy, że Bóg przez Chrystusa tworzy coś nowego. Z 2 zwalczających się nieprzyjaznych dla siebie nacji tworzy 1 dzieci Boże, które idą za Jezusem. I posłuchajcie, apostoł Paweł mówi coś takiego. Im Bóg, tym świętym, zechciał oznajmić, jak wielka jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was nadzieją chwały. Ja chciałbym te was zmienić na nas i chciałbym, żebyśmy ten fragment przeczytali w ten sposób. Chrystus w nas nadzieją chwały. Pierwsza bardzo ważna informacja, która wynika z tego fragmentu, to jest taka, że Chrystus jest w nas. Nie w naszych kościołach. W naszych kościołach, w naszych budynkach nie ma Chrystusa, jeśli nie ma tam ludzi. My nie mamy takiego miejsca w Dobrej Nowinie, gdzie Chrystus jest ukryty. I tutaj też, ja wczoraj sprawdzałem, nie macie takiego miejsca. Prawda? Chrystus jest w tym pomieszczeniu wtedy, kiedy są ludzie należący do Niego. Kiedy są ludzie, w których sercach mieszka Chrystus. I to jest pierwsza ważna informacja. Jezus jest w nas. Mam nadzieję, że wiemy, w jaki sposób się to stało. Przez wiarę. Przez wiarę. Chrystus zamieszkał w naszych sercach. I mieszka. Co to oznacza? Wiele rzeczy. Ale przede wszystkim oznacza to to, że nie ma już nas. Ale jest Chrystus w nas. Apostoł Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany i dalej mówi, nie żyję już ja. Chociaż fizycznie w dalszym ciągu to był Paweł. Ale mówi, ale żyje we mnie Jezus. Słuchajcie, to jest niezwykłe. Nie każdy jest w stanie tej prawdy pojąć. Ja rozmawiam z ludźmi, staram się ich upominać, sprowadzam ich na właściwą drogę. On mówi, ale co tu? Ja tylko Chrystusa słucham. A ja mówię, a ja jestem od diabła? Chrystus mieszka we mnie. Więc to nie ja Cię upominam, bo jaki ja mam w tym interes, żeby się mieszać w Twoje życie? To Chrystus przeze mnie upomina Ciebie, żebyś uporządkował swoje życie. Zobaczcie, to jest odpowiedzialność. To nie jest tylko i wyłącznie radość, że Jezus zamieszkał w naszym życiu i w końcu mamy jakiś komfort. To jest odpowiedzialność, skoro On mieszka w naszym życiu, to w jakimś celu w tym życiu zamieszkał. Po pierwsze po to, żebyśmy my już nie żyli dla samych siebie. A po drugie po to, żebyśmy to, co wynika z tego tekstu, nieśli nadzieję. Słuchajcie, Chrystus mieszka w nas, żebyśmy nieśli nadzieję. Wiecie, dlaczego nadzieja umiera ostatnia? Ktoś z was kiedyś sprawdził, skąd jest to powiedzenie, nadzieja umiera ostatnia? Były trzy siostry. Wiara, miłość, nadzieja. I trzy zostały skazane na śmierć. Pierwsza umarła miłość, druga wiara, a trzecia nadzieja. I stąd się wzięło to powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. Ale w chrześcijaństwie tak nie jest, bo w chrześcijaństwie apostoł Paweł mówi, nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozrana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Chrześcijańska nadzieja to nie jest, nie ma rozwiązania, no to trzeba coś powiedzieć, więc miej nadzieję. Kiedy słyszysz coś takiego, że powinieneś mieć nadzieję w Bogu, to jest dobra wiadomość dla ciebie. To nie jest zła wiadomość. To znaczy, że Bóg być może doprowadzi cię do takiego stanu w twoim życiu, że już nie będziesz polegał na samym sobie, ale zaczniesz polegać na Nim. Ten mój przyjaciel, o którym wspominałem, który nawrócił się 4 dni temu, on jeszcze ma górę problemów. Ja mu mówię, wracaj do Polski, rozwiążemy problemy. On mówi, co ty, ale ja wrócę do Polski, będę miał problemy. Ja mówię, nawróciłeś się? On mówi, tak. Więc mu mówię, to już nie są twoje problemy, to są problemy twojego Boga. A on tak, no może i tak. Ale gdzie ja będę pracował? Co ja będę robił? Ja mówię, zanim wyjechałeś, zaproponowałem ci bardzo dobrą pracę, nie przyjąłeś tej propozycji. To nie jest twój problem. Kiedy Chrystus mieszka w tobie, to staje się problemem Chrystusa. To jest rozwiązanie. Prawda? Zaangażować swój problem Chrystusa. To jest dobre rozwiązanie? Bardzo dobre. Ja tak robię. Jest to niezwykle uwalniające. Zobaczcie, a więc my, mieszkający w nas Chrystus jest nadzieją. Jest nadzieją dla tych, którzy żyją. Jest nadzieją dla nastolatków, którym się wydaje, że są poza systemem, że nie pasują. Możemy do nich przyjść i powiedzieć, że to, co słyszą, to, co mówią im rówieśnicy, to, co widzą w mediach, to, w jaki sposób kreuje tą rzeczywistość świat, to jest nieprawda, że Bóg patrzy zupełnie inaczej na nich. Możemy tych ludzi wyciągać z sideł diabła. Możemy ratować ich przed takim bardzo drastycznym krokiem. Słuchajcie, możemy nieść nadzieję do tych ludzi, którzy są na wózku inwalidzkim. Ten człowiek pojawi się na kościele ulicznym, ten, o którym mówiłem, że uciekał, bo już ja go widziałem. I będziemy mogli mu przynieść nadzieję. I będziemy mogli mu powiedzieć, że słuchaj, ktoś cię kocha. Nie musisz się bać. Nie musisz na widok munduru uciekać. Niezwykła jest historia z tą kobietą, z tym trzecim obrazem. Ona zadzwoniła w ostatni czwartek po Straż Miejską, żeby Straż Miejska przyjechała i zamknęła kościół. I Straż Miejska przyjechała i pół godziny przekonywała tą panią, że no nic nie mogą tutaj zrobić, że jedynie mogą nas chronić przed tą kobietą. Ale ta kobieta była bardzo energiczna, bardzo mocno gestykulowała. Ja tam z odległości się przyglądałem, nie mogłem się już doczekać, kiedy zostanę zaproszony, żeby wytłumaczyć, co my tutaj robimy. I tak się stało, że w końcu Straż Miejska postanowiła zawołać kierownika i kierowniczka akurat głosiła, też poczuła ulgę. I poszedłem ja. Przedstawiłem się, powiedziałem dzień dobry. I kobieta zadała mi pytanie, jak długo jeszcze tutaj będziecie? Patrzyłem na zegarek, mówię 11 minut. Ona mówi, ale ja pytam, jak długo jeszcze co czwartek będziecie tutaj? Więc mówię jej, do śmierci. I ona tak, a! I zaczyna mnie pouczać. Mówi, że to, co robimy, nie ma sensu, bo to są ludzie bezdomni, bo to są ludzie pijani, bo to są ludzie, którzy tego nie szanują. I ja jej słucham. No jeśli ktoś mnie poucza, to ja słucham. I w pewnym momencie jej przerywam i mówię, proszę panią, czy ma pani doświadczenie w pracy z takimi ludźmi? Ona mówi, nie. No to już ja przestaję jej słuchać. Prawda? Nie ma mi nic do powiedzenia w tej sprawie, która jest dla mnie ważna. I zaczynam ja ją pouczać. I mówię, proszę panią, od roku się tutaj spotykamy. Ona mówi, nie od 2 lat. Ja mówię, od roku. Dla niej to już 2 lata. Ale od roku. Słuchajcie, i tłumaczę jej, że 4 osoby wyciągnęliśmy, nawróciły się i chodzą do pracy, płacą podatki. Mówię, to niedużo, ale ja jestem zadowolony z tych 4. I mówię, tu nie chodzi tylko o to, że przychodzą bezdomni, bo tu przychodzą też ludzie wykluczeni i każdy przychodzi. I ona mówi, no to ale jakie jest rozwiązanie? Niech pan mi powie, co ja mogę zrobić? Co ja powinnam zrobić, żebyście wy tutaj już nie robili tego, co robicie, bo to jest dla mnie przeszkodą. Ja mówię, wie pani, co jest jedno rozwiązanie? Ja pani proponuję, ona taka zaciekawiona, niech się pani zaangażuje w kościół. Mniej będzie bolało. Bo jak się patrzę na to z boku, rzeczywiście nie ma to sensu. Naprawdę, my wyglądamy śmiesznie. Jak z boku ktoś przychodzi, wyglądamy śmiesznie. Ale jak jesteś w centrum, w tym miejscu, w tym kościele, jak rozmawiasz z ludźmi, jak się z nimi modlisz, jak oni do ciebie podchodzą i mówią, nałóż na mnie ręce, bo jak ty nakładasz. A ja sobie myślę, no to co? No to ja coś czuję. Prawda? Jak jesteś w coś zaangażowany, to wtedy widzisz, że to ma sens. Jak nie jesteś zaangażowany w Dni Kultury Protestanckiej, to myślisz, że to jest wymysł pastorów. Nie mieli co robić. Wymyślili coś nowego. Jak każdym sposobem chcę głosić Ewangelię. I powiem wam coś o kulturze, bo wydaje się, że to jest strasznie bardzo mocno niechrześcijańskie. Ale wczoraj w czasie wycieczki dowiedzieliśmy się, co to znaczy słowo kultura. Dowiedzieliśmy się, że kultura to jest z tego bardzo takiego niechrześcijańskiego języka z łacińskiego, tak? I że to oznacza pielęgnację, uprawianie ziemi. I ja, i to jest mój dodatek nieprowadzącego. Jeśli to oznacza kultura, to pierwszym kulturalnym człowiekiem na świecie był... Nie, to nie szkółka. To na szkółce się odpowiada na każde pytanie, że Chrystus. Pierwszym kulturalnym człowiekiem na świecie był Adam. A kto mu kazał być kulturalny? Bóg powiedział, idź uprawiaj ziemię. Idź, bądź kulturalny. W tym łacińskim tego słowa znaczeniu. I my teraz chcemy być kulturalni. Uprawialiśmy ziemię? Uprawialiśmy ziemię. Dobre świadectwo daliśmy tym ludziom, którzy razem z nami tą ziemię uprawiali, którzy za to dostawali pieniądze. Dobre świadectwo daliśmy dla wiceprezydenta, który przez jakiś czas był z nami. On jest tym zbudowany. Rozumiecie? Można się gdzieś tam stanąć z boku i zżymać na to, co się dzieje, a można w to się zaangażować. Można nieść nadzieję. Można. To nawet nie tak, źle, przepraszam. Proszę, jeśli to się nagrywa, wykasujmy to. Nie można, ale to wynika z tego, że Chrystus jest w nas. My musimy nieść nadzieję. Musimy nieść nadzieję. Nie wiem, co po nas zostanie. Jakie zabytki, jeśli za 100 lat będzie wycieczka śladami protestantyzmu. Nie wiem, co zostanie po nas. Ale wiem, że duchowo bardzo dużo może po nas zostać. Bardzo wielu ludzi, którzy zostaną zbawieni. My mamy nieść nadzieję chwały. To jest też niezwykłe słowo. Chwała kojarzy się z obecnością Bożą. I ta obecność Boża jest w tobie. Chrystus w tobie, Bóg w tobie. Idziesz jako reprezentant Jezusa Chrystusa i głosisz Jego chwałę. To On daje ci mądrość, to On daje ci sposób. Byłem przerażony, jak opowiadałaś tę historię. I myślę, puentuj, bo jestem coraz bardziej przerażony. Bo kiedy słuchamy historii o tym, jak Bóg nas prowadzi, jak rozmawiamy z ludźmi i nie pozwolimy tej historii dobrzmieć do końca, to jesteśmy przerażeni. Ja się tak przerażałem. Ale wiedziałam, ta historia będzie miała dobre zakończenie. I miała dobre zakończenie. Pozwólmy na to Bogu, Chrystusowi, który nas mieszka, żeby był narzędziem nadziei, żebyśmy mogli Jego chwałę głosić. Posłuchajcie, Bóg ma tutaj wiele ludzi. Wiele ludzi. To ta tajemnica, która została objawiona świętym, o której wspomina Paweł, dotyczyła tego, że Bóg chce swoją chwałę objawić wśród pogan. Dzisiaj na język białostocki to przekładając, Bóg chce objawić swoją chwałę, chce objawić swego zmartwychwstałego Chrystusa pośród tych, którzy jeszcze nie są w naszym kościele. Tych, których spotykamy na ulicy, im Bóg chce objawić swoją chwałę i chce pozyskać. Słuchajcie, takie rzeczy się dzieją. Dziś do mnie przyszedł człowiek do kościoła, który od 2 lat czyta Pismo Święte. I lektura Pisma Świętego zainspirowała go do tego, że przyszedł do mego zboru i zaczął ze mną rozmawiać. Ja trochę jestem przerażony, jak ktoś sam czyta Pismo Święte, bo dobre rzeczy, a też może sobie nawkładać różnych innych. I zaczęliśmy z sobą rozmawiać i mówię, zobacz, ile nas jednoczy. Sam doszedłeś do pewnych wniosków. On mówi, ja już na razie nie będę szukał innego miejsca, zostaję tutaj. Będę tutaj przychodził, zobaczymy. Będę z tobą rozmawiał, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. I zadał mi pytanie, ilu was jest? Ja mówię, 100. On mówi, ale mało. Bo wie, jaki jest potencjał w mieście. Wie, że są ludzie tacy jak on, którzy czytają Pismo Święte, którym nie wystarcza jakaś powierzchowna religijność, którzy chcą, aby w ich życiu zamieszkał Chrystus i żeby stali się tym kanałem nadziei i chwały Bożej. Chrystus w nas, nadzieją chwały dla świata, który ginie. Chrystus w tobie, nadzieją chwały dla twojej rodziny, która ginie, jeśli nie jest pojednana z Bogiem. Chrystus w tobie, nadzieją chwały dla twojego szefa, który może cię oszukuje, kiedy wypłaca ci wypłatę. Chrystus w tobie jest dla niego nadzieją. Innej nadziei nie ma. I apostoł Paweł mówi, to Jego, Chrystusa ogłaszamy. Napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, żeby każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, nad tym się zmagam, stosownie do Jego działania, które z całej siły we mnie przejawia. To robimy. Nie usprawiedliwiam się, po co powstały Dni Kultury Protestanckiej. Ale jeśli jeszcze nie zrozumiałeś, to po to, żeby nieść nadzieję, żeby mówić o Chrystusie. To jest kolejny sposób. To jest kolejna możliwość, żeby przybliżyć ludziom Chrystusa, w którego wierzymy. Wszystko, co robi człowiek wierzący, jest przesiąknięte Chrystusem. Więc nawet jeśli pisze wiersz, gdzie jest ta osoba? Nawet kiedy pisze wiersz, prawda? To twój wiersz. To jest dzieło kulturalne. Chrystus pobudził, Chrystus zachęcił. Nawet jeśli chrześcijanin pisze pieśń. Dlaczego? Chrystus pobudził, zachęcił. Jeśli nawet chrześcijanin coś rzeźbi, niekoniecznie musi to być Jezus. No? Nawet lepiej by było, żeby to nie był Jezus. Pobudza go artystycznie do tego Chrystus. Moi drodzy, Chrystus w nas, nadzieją chwały. Amen.